Geopolityczny Dziennik Analityczny, przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Chińska Republika Ludowa formalnie zatwierdziła 3 misje kosmiczne, których celem ma być południowy biegun Księżyca. Pierwsza z tych misji ma wystartować około roku 2024. Misje te nazwane Chang 6, Chang 7 i Chang 8 mają z innymi celami, innymi misjami, innymi projektami badawczymi stworzyć tak zwaną czwartą fazę chińskiego programu eksploracji Księżyca. Co bardzo istotne, Chińczycy chcą wspólnie z Federacją Rosyjską zbudować bazę na Księżycu. Ma być to zrealizowane do roku 2027. To wielkie przyspieszenie w stosunku do pierwotnych planów, które mówiły o terminie o 8 lat późniejszym. Wspólna baza księżycowa chińsko-rosyjska ma być nazwana Międzynarodową Stacją Badawczą Księżyca i być swego rodzaju takim kompleksem różnych obiektów badawczych zaprojektowanych do wielu badań naukowych, takich jak eksploracja Księżyca, różnego rodzaju obserwacje kosmiczne, eksperymenty badawcze, weryfikacja wysokich technologii wreszcie. Dotychczasowa obecność Chińskiej Republiki Ludowej na Księżycu obejmuje lądownik Chang-4 i łazik Yutu-2, których wylądowanie w 2019 roku oznaczało pierwsze lądowanie ludzkości, można tak to nawet powiedzieć, na ciemnej stronie Księżyca. Oba zresztą statki księżycowe przeprowadzają teraz eksperymenty naukowe, natomiast ta współpraca z Chińskiej Republiki Ludowej z Federacją Rosyjską dotycząca właśnie stworzenia bazy księżycowej ma znaczenie geopolityczne. Można powiedzieć oczywiście astropolityczne, choć będzie to bardzo perspektywiczne i wybiegające w przyszłość, niemniej jednak istotne z punktu widzenia geopolityki, z punktu widzenia rywalizacji mocarstw na Ziemi. W tym kontekście moim zdaniem można postrzegać wspólne plany Pekinu i Moskwy jako odpowiedź na ich wykluczenie z programu Artemis stworzonego przez Stany Zjednoczone. Amerykański program Artemis jest nakierowany na przywrócenie obecności człowieka na Księżycu i stworzenie tam bazy. W przeciwieństwie do programu Apollo jest bardzo mocno skoncentrowany na udziale cywilów, głównie oczywiście naukowców w lotach załogowych. W programie Apollo w skład załóg wchodzili głównie wojskowi. To, co jest istotne, jeśli chodzi o program Artemis i kolonizację Księżyca, chociaż to oczywiście za dużo powiedziane, jeżeli chodzi o tę najbliższą perspektywę, po prostu przywrócenie obecności człowieka na Księżycu, to fakt, że jest on, że nabrał tak naprawdę wiatru w żagle, że tak to określę, od chwili podpisania przez prezydenta Donalda Trumpa dyrektywy w sprawie polityki kosmicznej. Stało się to 11 grudnia 2017 roku. Dyrektywa ta wprowadziła możliwość współpracy państwa amerykańskiego z partnerami z sektora prywatnego, tak aby najpierw przywrócić obecność człowieka na Księżycu, a następnie przeprowadzić loty załogowe na Marsa i dalej. Ten program Artemis jest bardzo istotnie związany z prywatnymi spółkami kosmicznymi, a także z partnerami międzynarodowymi, takimi jak Europejska Agencja Kosmiczna. Celem programu Artemis, jeżeli chodzi o te najbliższe lata, jest ponowne wysłanie ludzi na Księżyc. Zakłada się także wysłanie pierwszej kobiety i mówi się o roku 2024. Co istotne, Chiny nie mogą uczestniczyć we wspólnych projektach ze Stanami Zjednoczonymi w kosmosie. Wynika to z tak zwanej poprawki Wolfa, która została wprowadzona w 2011 roku w amerykańskim kongresie. Bez zgody kongresu tak naprawdę NASA nie jest w stanie współpracować z Chińską Republiką Ludową. W rezultacie tej decyzji Chiny są zmuszone do samowystarczalności, jeśli chodzi o program kosmiczny. W związku z tym, no na przykład Pekin nie ma wstępu do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Jak już zresztą mówiłem, w poprzednim roku Chiny zaczęły budować własną stację kosmiczną Tiangong, którą planują ukończyć do końca 2022 roku. Chiny po ukończeniu budowy stacji Tiangong chcą ją utrzymywać przez co najmniej dekadę, cały czas w sposób nieprzerwany zamieszkiwaną przez trzech astronautów. Co interesujące, Pekin planuje prowadzić eksperymenty w tej stacji także ze swoimi sojusznikami, z krajami partnerskimi. Natomiast Federacja Rosyjska, mimo że uczestniczy w eksploatacji Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, nie przystąpiła do programu Artemis. Odmówiła, twierdząc, że jest to program zbyt, no, można powiedzieć, amerykanocentryczny w tej formie. Mimo odmowy podpisania tych porozumień związanych z programem Artemis, rosyjsko-amerykańska współpraca kosmiczna pozostaje jednym z tych elementów, które można określić jako płaszczyznę partnerstwa obu państw i jest to ten obszar strategicznego dialogu między oboma krajami, który utrzymuje się, można powiedzieć, niezależnie od innych napięć i jest ważnym elementem współpracy między Waszyngtonem a Moskwą. Oczywiście nie oznacza to, że nie ma napięć między oboma państwami, jeśli chodzi o sektor kosmiczny. Moskwa zagroziła na przykład wycofaniem się z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej do 2025 roku, jeśli Stany Zjednoczone nie zniosą sankcji wobec rosyjskiego sektora kosmicznego. Natomiast jeśli chodzi o chińsko-rosyjską współpracę kosmiczną, to jest ona niewątpliwie także pochodną ambicji geopolitycznych obu państw. W taki sposób można także interpretować chociażby zeszłoroczną próbę z bronią antysatelitarną, którą przeprowadziła Federacja Rosyjska. Przypomnę tylko, bo mówiłem także o tym w osobnym odcinku geopolitycznego dziennika analitycznego, że 15 listopada 2021 roku z kosmodromu wojskowego w Plesiecku wystartowała rakieta antybalistyczna Nurod z antysatelitarną platformą Naryad i jej celem było zestrzelenie już niedziałającego rosyjskiego satelity szpiegowskiego Ikar-38. Ten test się udał, ta satelita została zestrzelona, natomiast w efekcie tego testu powstało, zdaniem Stanów Zjednoczonych, około 1500 dużych odłamków, które takich kosmicznych śmieci, które zagrażają innym satelitom, w tym na przykład załodze znajdującej się na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Ten rosyjski test, choć udany, wywołał bardzo wiele kontrowersji i wiele oburzenia także w międzynarodowych kręgach związanych naukowo z eksploracją przestrzeni kosmicznej, ale niewątpliwie stał się bardzo istotnym elementem dialogu strategicznego między Waszyngtonem a Moskwą. Moskwa zyskała bardzo silny argument na rzecz rozmowy o stabilności strategicznej. We współpracy Chin i Rosji, jeśli chodzi o eksplorację Księżyca, widać sporo potencjalnych korzyści. Z jednej strony takich jak transfer technologii z Rosji do Chin, z drugiej strony wyrównanie szans w tej międzynarodowej rywalizacji, zwłaszcza na osi Moskwa-Waszyngton. No, wiemy, że w sensie gospodarczym, w aspekcie gospodarczym Rosja nie jest w stanie dzisiaj prześcignąć Stanów Zjednoczonych, nie jest w stanie dorównać nakładom na programy kosmiczne, natomiast ta współpraca z Chinami niewątpliwie lewaruje pozycję Rosji, choć oczywiście czają się także pułapki, ponieważ w dłuższej perspektywie Moskwa może nie być zainteresowana odgrywaniem roli młodszego partnera Chin, czy też junior partnera, jak to woli, bojąc się uzależnienia także takiego geopolitycznego. Natomiast faktem jest, że w tej perspektywie krótko- i średniookresowej istotne są także korzyści ekonomiczne. Warto tutaj o tym wspomnieć, że Księżyc posiada istotne rezerwy metali ziem rzadkich, także tytanu, aluminium, metali szlachetnych, helu-3 czy krzemu. Oczywiście także bardzo istotny jest aspekt militarny. Księżyc nadaje się bardzo dobrze do rozmieszczenia broni antysatelitarnej i także do rozmieszczania różnego rodzaju satelitów szpiegowskich, wojskowych. Stanowi także bardzo dobrą bazę do dalszej eksploracji kosmosu. W mojej ocenie w ciągu najbliższych lat ta współpraca rosyjsko-chińska będzie takim pokłosiem po prostu partnerstwa z rozsądku, jakie od dłuższego czasu, już od ponad dwóch dekad, towarzyszy tym dwóm państwom, które są po prostu zainteresowane zmianą systemu międzynarodowego i, no, można powiedzieć, obaleniem świata jednobiegunowego i stworzeniem świata policentrycznego. Dziękuję Państwu za uwagę.